Storybox przedstawia Max Bilski. Sezon na śmierć. Czyta Adrian Chimiak. Nie ma takiej granicy, której człowiek w swoim okrucieństwie nie mógłby przekroczyć. To tylko kwestia jego chorej wyobraźni. Na dodatek, im taki świr bardziej jest inteligentny, tym większy potrafi zadać ból. Dla Moniki. Łatwiej patrzeć nieraz w oczy śmierci niż w ludzkie. Stanisław Jerzy Lec. Prolog. Chłopiec miał nie więcej niż 6 lat. Zaparł się nogami, uchwycił kurczowo metalowych prętów i mimo, że siły miał tyle co bzyczący komar, mężczyzna musiał porządnie szarpnąć, aby wyrwać go z klatki. Następne parę metrów wlókł go po ziemi, miejscami porośniętej wysuszoną na wiór trawą. Teraz nie musiał używać siły. Malec był sztywny ze strachu niczym deska i nie stawiał już oporu. Usiłował jedynie coś krzyczeć, ale ze ściśniętego grozą gardła wydobywał mu się tylko niezrozumiały bulgot. Zamknij tę cholerną gębę, szczeniaku! Wrzasnął mimo to mężczyzna. Nagle przystanął i spojrzał na twarz chłopca. Była umazana błotem wymieszanym ze śliną i krwią cieknącą z nosa. Z rozszerzonych do granic możliwości źrenic ziało czyste przerażenie. Przez dobrą chwilę wpatrywał się w nie, aż poczuł podniecenie. Jeszcze chwila, jeszcze jedna mała chwila, cieszył się. Mógł to oczywiście zakończyć we mgnieniu oka, dlaczego nie? Pieniek stał zaledwie metr od niego obok siekiera. Wystarczyło sięgnąć, rach, ciach i po wszystkim. Jak skórą. Ale to był właśnie ten moment, który przyprawiał go o największą rozkosz, o drżenie całego ciała. To ekscytujące oczekiwanie, zanim nastąpi to, co nieuniknione. Nie miał zamiaru pozbawiać się tej przyjemności. Przez chwilę na polanie zapanowała złowieszcza cisza. Wiatr ustał i liście zamarły w bezruchu, jakby zaciekawione ciągiem dalszym, ale ten pozorny spokój został nagle przerwany. Z klatki, w której szaleniec nadal trzymał kilka sztuk swoich słodziutkich maleństw, rozległy się przejmujący pisk i płacz, wymieszane z przejmującymi krzykami. Pozostałe dzieci wpadły w panikę. Zbiły się w jedną gromadkę w rogu klatki i tuliły do siebie, nie mogąc pojąć w swoich małych głowach potworności tego, czego były świadkiem i tego, co podpowiadała im wyobraźnia. Ze wszystkich instynktów, którymi obdarzyła je natura, teraz pozostał tylko jeden – potworny strach. Natychmiast się uciszycie – warknął mężczyzna. Albo wszystkich was tu zaraz zaciągnę. Zrozumiano? Później pogroził im palcem, jak wkurzony rozrabianiem dzieciaków ojciec. Wrzaski nieco przycichły, a po chwili zupełnie ustały. Słychać było już tylko szlochanie. Mężczyzna pomyślał, jak to dobrze, że ta głupia suka, którą zamknął w klatce razem z bachorami, jest nieprzytomna. Ta to by dopiero darła mordę. No dobrze, mruknął zadowolony. Kończymy robotę. Szarpnął malca za rękę, unosząc całe jego wątłe ciało na wysokość swojego biodra. Co jest, kurwa? Krzyknął, widząc, że chłopiec stracił przytomność. Ocknij się, gnojku, masz piszczeć ze strachu! Uderzył go otwartą dłonią w twarz. Jeszcze raz. Dzieciak uniósł ledwo powieki. Mama, mamusiu, nie. Znowu zapadł w odrętwienie. Aż kurwa jego srana mać, w dupę z tobą, koniec tego! Jakieś 5 minut później stał oparty plecami o ścianę drewnianej szopy i dysząc, dygotał na całym ciele. Z ust ciekła mu wąska stróżka śliny, ciągnąc się niemal do ud i tam, rwąc się, skapywała wolno na ziemię. Emocje powoli gasły i czuł się znowu silny, niczym najlepszy akumulator doładowany strachem swoich ofiar. To nieważne, że za moment najdą go wątpliwości. Zawsze przychodziły, ale też zawsze znikały równie szybko. W końcu to nie on prosił się na ten świat, nie on wszystko spieprzył. Ale skoro już się tak stało, musiał robić to dalej, aż oczyści to przeklęte miejsce z ludzkiego ścierwa. Część pierwsza. Kilkanaście dni wcześniej. Rozdział pierwszy. Taki upał doprowadza do szaleństwa. Zło wyziera z lasu. Gdzie jest mały chłopiec? 1. Zaczęło się od porzuconej na poboczu polnej dróżki czarnej reklamówki. Leżała wśród wysokiej trawy, wyraźnie odbijając się kształtem i kolorem od otoczenia i już na pierwszy rzut oka było widać, że nie jest pusta. Dróżka wiodła ze starego osiedla w Kuźni do lasu, biegnąc przez kilkaset metrów. Najpierw łąką, później przez niewielkie pagórki, w końcu wpadając w mały zagajnik, za którym zaczynał się las. Najczęściej korzystali z niej mieszkańcy osiedla, wybierając się na spacer na łono natury, chociaż ludzie z pozostałej części miasteczka również tu zaglądali, nie wspominając o dzieciakach, które uwielbiały się bawić na łące pod domem i w zagajniku. Obfitość zarośli, stare skarłowaciałe sosny, poprzetykane tu i ówdzie topolami i brzozami, a wreszcie ciasno rosnące obok siebie młode samosiejki, idealnie nadawały się do podwórkowych podchodów, chłopięcych wojen na niby i gry w chowanego. Starszym zdarzało się tu popić zdrowo, a co bardziej odważnym, ośmielonym i rozgrzanym procentami uprawiać seks. Paru ciekawskich dzieciaków, zaszytych pośród gałęzi i chaszczy, wstrzymując oddech, dowiedziało się w ten sposób więcej o życiu, niż chcieliby tego wówczas ich rodzice. Był gorący sierpniowy dzień, jeden z takich, w którym upał może człowieka doprowadzić do szaleństwa. Gorąco nękało okolice już od dobrych 3 tygodni, sprawiając, że kto żyw uciekał w południe do cienia, do 4 ścian albo nad wodę, wszędzie tam, gdzie można było znaleźć chociaż odrobinę zbawiennej ochłody. Po ulicach Kuźni, małego miasteczka na południu Polski, położonego niedaleko Raciborza, otoczonego niemal ze wszystkich stron lasem, snuli się więc o tej porze jedynie ci, którzy mieli w tym jakiś niecierpiący zwłoki interes. Podwórka i zaułki, w normalnych warunkach pełne rozkrzyczanych dzieci i szczekających psów, teraz raziły ciszą. Tu i ówdzie jedynie kilka bezdomnych kotów wylegiwało się na kawałkach obłupanych starych murów, sprawiając wrażenie porzuconych, martwych ciał. Byli tu jednak i tacy, którzy nie musieli nigdzie wychodzić, a jednak spacerowali. Jednym z nich był bodaj najstarszy z mieszkańców miasteczka, Antoni Gołąb, do którego nikt nie zwracał się inaczej niż Pazurek. Antoni, kiedy jeszcze trzymał się prosto, a było to niemal 20 lat temu, założył się raz ze swoim kolegą z osiedla, że przez rok nie obetnie paznokcia u małego palca prawej dłoni. Nie był to jednak najlepszy plan dla faceta, który na życie zarabiał rękami, choć przy wódce ludzie potrafili wpadać na głupsze pomysły. Antoni był uparty i honorowy. To też, kiedy wytrzeźwiał, żałował zakładu, ale postanowił go dotrzymać. Minął rok i paznokieć Antoniego miał już kilka centymetrów długości. W końcu stary go się pozbył, bo codzienne życie z wystającym szponem nie należało do najłatwiejszych. Jednak zrobił to, za co zyskał przydomek Pazurek, który mu już pozostał. Ksywa Pazurek i tak brzmiała lepiej niż na przykład szpon, więc Antoni po jakimś czasie przywykł do przezwiska i przestał na niego reagować złością. Fakt, że to dziadek Pazurek znalazł podejrzanie wyglądającą reklamówkę, nie miał w zasadzie większego znaczenia. 5 minut wcześniej tą samą drogą przechodziła Zenobia Brzezina i równie dobrze reklamówkę mogła znaleźć ona. Zenobia jednak, oprócz tego, że wiekiem prawie dorównywała Pazurkowi, miała słaby wzrok. Poza tym śpieszyła się do domu, a co najistotniejsze, przygnieciona była ciężarem zebranego w lesie chrustu. Nawyk ten, zbierania w lesie suchych patyków, tak jej wszedł w krew, że jedynie zimą odstępowała od codziennego rytuału. Ktoś mógłby pomyśleć o starszej mieszkańce miasteczka, że mimo zamieszkiwania w wielorodzinnym budynku, w którym o kominku nie mogło być mowy, musiała mieć w nim jakiś starodawny piec, skoro czyściła las z opadłych gałęzi. Nic z tych rzeczy. Chrust Zenobia gromadziła w małej komórce, jednej z wielu wybudowanych przed laty obok bloku, w którym mieszkała przez jedyną w miasteczku fabrykę. W ten sposób wówczas starano się zachęcić niektórych mieszkańców do podjęcia pracy w tym zakładzie. Ludzie w komórkach trzymali to, co przeszkadzało im w mieszkaniach, a niektórzy przerobili je na kurniki. Zenobia zaś gromadziła w niej opał, gdy jeszcze w mieszkaniach rzeczywiście były piece kuchenne i łazienkowe do podgrzewania wody. W związku z tym ostatnią rzeczą, o której marzyła, gdy przechodziła obok reklamówki, było rozglądanie się na boki. Maszerowała niczym koń, na pamięć, znając na dróżce każdy kamień, każdy wystający korzeń, mrucząc coś pod nosem, może jakieś własne zaklęcia, a może złorzecząc światu. Któż to mógł wiedzieć? W każdym razie nic więcej jej nie interesowało. Co innego dziadek Pazurek, mimo że starszy od Zenobi, to jednak wciąż ciekawy wszystkiego, co działo się dookoła. Ciekawski był zresztą od dziecka. Kiedy więc, szurając swoimi zesztywniałymi, starymi nogami, podpierając się laską, spostrzegł w trawie coś ciemnego, przystanął i zaczął się w to coś wpatrywać. Stał akurat w miejscu, w którym kończyła się łąka, a zaczynał zagajnik. Miał zamiar wejść do lasu na ledwie kilkadziesiąt metrów w głąb, niedaleko, tam gdzie miał swoje ulubione miejsce, stary pieniek wypolerowany od siadania na nim przez ostatnich kilkanaście lat. Lubił tam rozmyślać o świecie, o tym, że lata zbyt szybko uciekają niczym zerwane z uwięzi latawce. Wpatrując się teraz w ciemny przedmiot, Pazurek usiłował dojrzeć jego szczegóły. Mimo swoich blisko 90 lat nie nosił okularów, ale wzroku, co tu dużo mówić, nie miał już tego samego, co za młodych lat. Zmrużył zatem oczy, zostawiając ledwie cienkie szparki i dalej badał spojrzeniem dziwne znalezisko. Pomyślał w końcu, że to pewnie jakiś papier rzucony tutaj przez te wrzeszczące wciąż bachory. Na starym osiedlu pełno ich było i prawie wszystkie uwielbiały skradać się za Antonim i krzyczeć: Pazurek, Pazurek, z kieszeni wystaje mu sznurek. Pazurek nie cierpiał tego. Nie był przecież wiejskim przygłupem, miał tylko trochę za dużo lat, zbyt ciężkich, aby móc chociażby pogrozić i nakrzyczeć na złe dzieciaki. I co zresztą miałby im powiedzieć, że tak się nie należy zachowywać? Gnojki miały przecież rodziców, do cholery. Ale nigdy nie słyszał, aby któreś z nich zareagowało, gdy jakiś dzieciak naśmiewał się z niego. Tymczasem mijały minuty. Z nieba spływał falami upał niczym rozżarzona lawa, a Pazurek, jakby zupełnie na to nie czuły, wciąż tkwił w tym samym miejscu i omiatał wzrokiem znalezisko, prawdopodobnie wierząc, że w końcu to, co jest w środku, ukaże mu się niejako samo od siebie. Cud się jednak nie zdarzył, więc wreszcie ruszył do przodu. Zrobił kilka kroków, zszedł z dróżki na łąkę i podszedł do ciemnego kształtu. Zdążył się już zorientować, że jest to zwykła reklamówka. Przekrzywił głowę i odczytał starty już co nieco napis. Bez jaj, tak się nie da. Ekologiczna ferma kurza. Akurat, zakpił w myślach. Takie te jajka ekologiczne, jak i kukurydza z ludzkim genem. Gdy tak stał i wpatrywał się w znalezisko niczym sroka w kość, w pierwszej chwili przyszło mu do głowy, że ktoś zgubił reklamówkę wracając z lasu, może z pikniku, więc całkiem możliwe, że w środku było coś do jedzenia. W jego wieku człowiekowi co prawda wiele nie potrzeba, od jakiś marny plasterek żółtego sera, trochę chleba albo dla odmiany z 10 dekagramów salcesonu i żołądek już pełny. Ale kiedy pieniędzy nie starczało nawet na te drobne okruchy, taka niespodzianka mogła być warta fortunę. Na taką ewentualność wskazywał też fakt, że nad reklamówką bzyczało sporo much, a wiadomo, że te małe upierdliwe do bólu owady lubią się kręcić głównie koło jedzenia, no i co by nie powiedzieć, gówna. Ale to akurat Antoniemu w tym momencie nie przyszło do głowy. A szkoda, bo może dzięki temu mógłby przeżyć chociażby do wieczora. W końcu nie był złym człowiekiem, nikomu nie wadził, a swoją osobą dodawał otoczeniu swoistego kolorytu. Pazurek nie przeczuwał jednak rychłej śmierci, podszedł więc jeszcze bliżej, tak aby móc dotknąć reklamówki końcem swojej drewnianej laski. Zanim to zrobił, rozejrzał się wokół, bo właśnie w głowie pojawiła mu się mała wątpliwość. A co? Pomyślał. Jeśli to jakieś małe łachudry zastawiły na niego pułapkę i gdy zajrzy do środka, to coś stamtąd wyskoczy? Jakieś ohydne świństwo, kawał zgniłego mięsa albo zdechły kot umocowany na sprężynie? Dzieciaki z osiedla już nie jeden raz zrobiły mu paskudnego psikusa. Kiedyś mały chuligan z sąsiedniej klatki wrzucił mu do pokoju świecę dymną. Pazurek o mało nie umarł wtedy ze strachu, sądząc, że w mieszkaniu wybuchł mu pożar. Mieszkał od niepamiętnych czasów w tym samym miejscu, na parterze, w jednopokojowym mieszkaniu ze ślepą kuchnią, łazienką jak dla krasnali i czymś, co z nazwy jedynie przypominało balkon. Drzwi balkonowe, a za nimi barierka ochronna i nawet jednego marnego centymetra powierzchni, żeby chociaż móc wystawić najmniejszy garnek. Dzieciaki z podwórka, gnane ciekawością, dosyć często zaglądały mu więc do pokoju, prześcigając się w opowieściach o tym, co też dziadek Pazurek trzyma w swoich czterech ścianach. Na ogół i tak nic nie mogły dojrzeć, bo okna miał zasłonięte. Na dobrą sprawę nikt nie wiedział, jak w środku wygląda mieszkanie najstarszego mieszkańca miasteczka. Bo też nikt nigdy u Antoniego Gołębia nie był z wizytą, nawet najbliżsi sąsiedzi. Po pierwsze, Pazurek nikogo do siebie nie zapraszał. Po drugie, nawet gdyby nagle zmienił zdanie, i tak nikt z jego otoczenia nie miałby raczej ochoty do niego zaglądać. Powodem tego był dochodzący z wnętrza zapach, zwłaszcza w takie dni jak ten, który równie dobrze można było wyczuć, znalazłszy się w okolicach wysypiska śmieci. Brak wiedzy na ten temat i skrytość samego gospodarza mieszkania od lat rodziły w okolicy masę plotek. Najchętniej podchwytywały je dzieciaki, opowiadając sobie w pochmurne dni o tym, że stary Pazurek chodzi do lasu i łapie tam zbłąkane dzieci, aby je później żywcem obdzierać ze skóry, a z obranego do gołych kości mięsa robić zapasy trzymane w wielkich słojach. Niewiedza rodziła podejrzenia i strach, a ten wyolbrzymiał wszystkie szczegóły. Bo prawdą było, że w pokoju Antoniego Gołębia znalazłoby się parę słoików, ale wypełnionych nie ludzkim mięsem, lecz konfiturami z leśnych owoców. Laska dziadka Pazurka zetknęła się wreszcie z tajemniczym pakunkiem. Jej właściciel nacisnął ją nieco mocniej, chcąc sprawdzić, czy w środku nie ma aby kamienia. Dlaczego nie? Ludzie w końcu różne rzeczy przenoszą. Ale to, co było wewnątrz, raczej nie kojarzyło się z żadną skamieliną ani czymś podobnym. Pazurek wyczuł, że w środku jest, co prawda, coś twardego, ale przy tym i elastycznego. Jakby twarda guma, a może arbus? Ucieszył się i z wysiłkiem przełknął ślinę. Właśnie uświadomił sobie, jak bardzo chce mu się pić. Dźgnął więc końcówką swojej trzeciej nogi jeszcze kilka razy, by uzyskać pewność, a w końcu schylił się stękając, aż mu strzeliło w kościach i wziął reklamówkę do ręki. Rozzłoszczone tym faktem muchy wzmogły bzyczenie i kilka z nich usiadło na ramieniu pazurka. Sio! Syknął stary mieszkaniec kuźni. Wynocha! Nie mógł strzepnąć much, bo miał obie ręce zajęte. Potrząsnął więc jedynie ramieniem, ale niewiele to dało. Muchy nic sobie z tego nie robiły. Pazurek postanowił więc czym prędzej wrócić do domu, odkładając tym samym spacer do lasu na późniejsze godziny. W kuchni przynajmniej w spokoju sprawdzi, co też los mu tym razem podarował. Nie co dzień zdarzają się takie niespodzianki. Tak naprawdę prawdziwego farta miał tylko raz w życiu. Wtedy, gdy pracując jeszcze w miejscowej fabryce jako ślusarz, znalazł na stołówce portfel. Gruby, wypchany banknotami. Niestety w portfelu były też dokumenty i Pazurek, wiedziony wrodzoną uczciwością, oddał wszystko właścicielowi, zastępcy dyrektora zakładu. W dowód wdzięczności dostał piwo. Nie wypił go, postawił butelkę na półce za szklaną szybką, aby mu przypominała o ludzkiej chciwości. Tymczasem jednak stęknął, odkaszlnął i zadowolony ruszył z miejsca, sunąc żółwim krokiem w stronę budynku, w którym mieszkał. Co jakiś czas rozglądał się z niepokojem dookoła, ale łąka wciąż była pusta, nie licząc kilku owiec, leniwie skubiących pod lasem resztki trawy. Także przed blokiem, w którym mieszkał, który oddalony był od miejsca, gdzie Pazurek znalazł reklamówkę raptem jakieś pół kilometra, prawdopodobnie nikogo nie było, chociaż tego akurat Antoni na 100% nie mógł być pewien. Ale uwierzył, że tak właśnie jest. Upał robił więc swoje. Antoniemu to pasowało, przynajmniej wredne bachory nie oblezą go niczym te wstrętne muszyska. One już lepsze, pomyślał i przez moment się rozmarzył. Gdyby tak bzyczącego smarkacza można było pacnąć jak muchę i rozmazać. Dochodził właśnie do pierwszej od strony łąki i lasu klatki schodowej, a z tej, od której było jego mieszkanie, gdy nagle drzwi się otworzyły i zobaczył cichoniową, sąsiadkę z pierwszego piętra. Była to kobieta po 50, matka dwójki dorosłych już synów, mocno doświadczona przez życie po tym, jak jej mąż Franciszek zginął, wracając z fabryki do domu. Szedł wzdłuż głównej ulicy, gdy nagle z przejeżdżającej obok ciężarówki spadła na niego olbrzymia żeliwna rura. Z Cichonia mało co zostało. Tak mało, że Cichoniowa identyfikowała go po częściach garderoby. Jak pech, to pech. Kobieta trzymała teraz w ręce kubeł ze śmieciami. Widząc Antoniego, przywitała się i odsunęła na bok, robiąc mu miejsce w drzwiach. Wolała nie ocierać się o ubranie staruszka. — A co tam, dziadku, tym razem taszczycie do mieszkania? — zapytała z nieskrywaną troską w głosie. Z doświadczenia wiedziała, że Pazurek gotów był zbierać zdechłe szczury z piwnicy i gromadzić je w mieszkaniu. Żadne jednak skargi do administratora budynku nie pomagały. Odpowiedź była zawsze taka sama. Może i trochę z tego mieszkania zalatuje, ale nie jest to jeszcze powód do tego, aby dziadka nękać. Trzeba cierpliwie czekać. Jagody z lasu, burknął Pazurek. Stał przed wejściem na klatkę schodową i gapiąc się w oczy cichoniowej, łapał ze świstem powietrze. Czuł się zmęczony upałem. I tak cudem było, że mimo gorąca każdego dnia opuszczał mieszkanie i wędrował do lasu. Ale doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli chociaż jeden raz odpuści, pozwoli sobie na lenistwo, przyjdzie drugi taki moment, a później trzeci i kolejny. I w końcu przestanie wychodzić, a to oznaczałoby jego koniec, śmierć za życia. Tymczasem miał zamiar trochę jeszcze pożyć. Starość co prawda była męcząca jak chroniczny kaszel, ale Pazurek zdążył się do niej przyzwyczaić. Dziękował Bogu, że wciąż może chodzić i samemu zrobić koło siebie najważniejsze rzeczy. Niczego więcej nie pragnął, dlatego cieszył się z każdego nowego dnia, z poranków, gdy otwierał oczy i ze zdumieniem stwierdzał, że znowu oszukał czas. Oparł na moment laskę o ścianę i wolną ręką, chwytając za długi daszek, poprawił czapkę. Kobieta, mijając go, potrząsnęła głową i w końcu wyszła na zewnątrz. W żadne jagody oczywiście nie wierzyła, jednak cóż ją to mogło obchodzić, skoro reszta lokatorów w nosie miała fakt, że jeden z ich mieszkańców znosił do domu zwykłe śmieci. Głupi babsztyl, mruknął tymczasem pod nosem Pazurek, kiedy już cichoniowa zniknęła mu z oczu. Nie lubił jej. Nie lubił jej wścibstwa, tych niby to uprzejmych pytań i tych wdzierających się w każdą szparę świdrujących spojrzeń. W ogóle mało kogo lubił. Dotarł nareszcie do mieszkania. Trochę trwało, zanim wydobył z kieszeni klucz, umieścił go w zamku i przekręcił. Ale w końcu zamknął za sobą drzwi, po czym podreptał prosto do kuchni. Włączył światło, odłożył reklamówkę na stół, a sam podszedł do umywalki, nachylił się i wydmuchał z nosa żółte gluty. Trochę źle wycelował, bo część z nich śmignęła mu prosto naprzód koszuli, tworząc między nią a zsiniałym nosem dyndający pomost. Pazurek rozmazał więc smarki rękawem i wrócił do stołu, po czym powolnym, trzęsącym się ruchem sięgnął po swoje znalezisko. Spłoszone muchy, wściekle bzycząc, momentalnie zaczęły wirować nad stołem. Co my tu mamy? Mruknął do pustych ścian. Zobaczymy. Rozszerzył górę reklamówki, ale zanim jeszcze zajrzał do środka, poczuł, jak w nos uderza mu fala upiornego smrodu. Z ust wyrwało mu się stęknięcie. Na moment odchylił się z obrzydzeniem, ścisnął nos palcami i na powrót nachylił się nad reklamówkę. Nie miał już na to za bardzo ochoty po tym okropnym zapachu, którego właśnie doświadczył, ale skoro dotaszczył to cholerstwo aż tutaj, to głupotą, jak sądził, byłoby teraz wyrzucić to do kubła i zapomnieć. Zobaczył więc. 2. W czasie, kiedy bodaj najstarszy mieszkaniec miasteczka zaglądał w oczy swemu przeznaczeniu i był już tyle co przysłowiowy włos od odkrycia tego, co znajduje się w czarnej, pomiętej reklamówce, w drugiej i ostatniej klatce bloku emerytowany policjant Łukasz Magiera ocierał właśnie z mozołem pot z czoła i poprawiał się w fotelu. Miał wrażenie, że jest do niego przyklejony. Nieprzyjemne uczucie oblepiającej całe ciało wilgoci sprawiało, że rozdrażniony w końcu odłożył książkę na bok i wzdychając z niechęcią wstał. Dałby sobie głowę uciąć, że porusza się wewnątrz rozgrzanego piekarnika. Matko święta, jęknął rozpaczliwie. Co to za cholerna pogoda? Wreszcie postanowił trzeci już raz tego dnia wziąć zimny prysznic. Nic więcej nie przyszło mu do głowy, lecz czuł, że jeśli nic nie zrobi, by się chociaż trochę ochłodzić, to zwariuje. Najpierw jednak podszedł do okna i otworzył je na oścież. To samo zrobił w pokoju po drugiej stronie mieszkania, mając nadzieję, że w ten sposób spowoduje jakiś